GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Gil, kolejny odcinek audycji GPS, Globalny punkt spojrzenia. Audycję realizuje pan Krzysztof Mysiak. Witamy państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz dobry wieczór. Czasem słońce, czasem deszcz. Ta maksyma mogłaby być znakomitym odzwierciedleniem i motywem kluczowym każdej prognozy pogody, którą przed kilkunastoma minutami słyszeliśmy. To tak się akurat składa, jednocześnie bardzo kasowa produkcja indyjskiego Bollywood. Film, który jest musicalem, romansem, a trwa bagatela, szanowni państwo, 3,5 godziny. Obiecuję państwu, że dzisiaj te nasze około 80 minut rozmowy z ekspertami, no to nie będzie żaden romans, będzie troszkę muzyki, także indyjskiej, przede wszystkim indyjskiej, ale przede wszystkim rozmawiamy o Indiach i zaprosiłem dla państwa znakomitych gości, nie inaczej ekspertów. Pozwolę sobie rozpocząć od damy, od pani doktor Aleksandry Jaskulskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami przy tymże właśnie uniwersytecie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie panie redaktorze.
Witam nie mniej serdecznie pana ambasadora Tomasza Łukaszuka. Rzadko zdarza się, by zawodowy dyplomata jednocześnie łączył praktykę z teorią. Pan ambasador, pan Tomasz naucza studentów właśnie na Uniwersytecie Warszawskim. Serdecznie witam, dobry wieczór panie ambasadorze.
Dobry wieczór panie redaktorze i dobry wieczór państwu.
Dokładnie. Mamy dzisiaj temat Indii, temat bardzo ważny, biorąc pod uwagę okrągłe rocznice. Przed tygodniem mówiliśmy o Brazylii. Tak się akurat składa, chyba nie jest to przypadek, że rozmawiamy o kolejnym mocarstwie regionalnym, być może nawet wschodzącym i wchodzącym do klasy tychże globalnych mocarstw średniego rzędu. Ale przede wszystkim chcę rozmawiać o Indiach, bo w tym roku mamy przecież bardzo symboliczną 75 lat niepodległości tego państwa. Coś, co bywa nazywane jednym z największych eksperymentów politycznych i o tym eksperymentowaniu będziemy dzisiaj mówić. Zaczynamy od charakterystyki Indii, miejsca, w którym dzisiaj są, w sensie społecznym, ekonomicznym i później przejdziemy oczywiście do tych elementów, które nasi słuchacze na pewno chcieliby usłyszeć, czyli rozważań geopolitycznych. Szanowni państwo, moje pytanie pierwsze, może troszkę prowokujące. Ile mamy Indii? Mamy jedne Indie, czy mamy wiele Indii? Może pozwolę sobie rozpocząć rozmowę i to pytanie dotyczące, no właśnie, liczby pojedynczej czy liczby mnogiej od pana ambasadora. Panie ambasadorze, był pan wiele lat ambasadorem akredytowanym w Indiach i nie tylko, w wielu innych państwach regionu. Jak to z tymi Indiami? W języku polskim mamy Indie w liczbie mnogiej, co jest stosunkowo świeżą praktyką, mniej więcej od lat 20., 30. XX wieku. Wcześniej w Polsce mówiono India. No, ale moje pytanie, mamy jedne Indie, czy wiele Indii w sensie demografii, ekonomii, także polityki?
W sensie demografii mamy tych Indii naprawdę wiele. W sensie również demografii, ale ze strony religii mamy przysłowiowych milion bogów, więc ta liczba mnoga zaczyna się robić całkiem pokaźna. Jeśli chodzi o politykę również tych Indii, mamy sporo, bo mamy Indie wielopoziomowe. Mamy Indie na poziomie centralnym, federalnym, ale również mamy Indie na poziomie lokalnym, gdzie poza tymi partiami centralnymi również funkcjonują partie lokalne. I mamy Indie również w wymiarze gospodarczym, dlatego że każdy ze stanów stara się prowadzić w miarę swoich możliwości samodzielną politykę gospodarczą, więc można powiedzieć, mamy jedność w różnorodności, różnorodność w jedności i tak wyglądają Indie i można powiedzieć, że nawiązując do Bollywoodu, o którym pan wspomniał, można wspomnieć jeszcze o jednym filmie, który jest mowa o tym, jak północ komunikuje się z południem, o romansie takim, można powiedzieć, w stylu Romeo i Julii, tylko w wymiarze współczesnych Indii, kiedy dziewczyna z południa romansuje z chłopakiem z północy i oboje próbują związać się węzłem małżeńskim i tutaj wychodzą wszelkiego rodzaju różnice między dwiema częściami tego kraju.
No to jest bardzo ciekawa w zasadzie metafora, egzemplifikacja ogromnych różnic, o których mówi pan ambasador. Mamy już za chwilę przecież najludniejsze państwo na świecie, patrząc na wskaźniki demograficzne, wskaźnik dzietności. Chiny sąsiadujące pewnym skrawkiem swego terytorium, także z Indiami, o tym też jeszcze dzisiaj będziemy mówić, się kurczą. W Indiach sytuacja wygląda zupełnie inaczej i ten temat Indii, drodzy państwo, i myślę, że pani doktor Aleksandra Jaskulska to potwierdzi, kiedy to Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami powstawało, zdaje się, w roku 2011, jeśli się dobrze zastanowię, przez mojego kolegę Jakuba Zajączkowskiego, powiedzmy opiekuna tego projektu, to Indie, bądźmy szczerzy, chyba nie przestrzelę, to wciąż był mimo wszystko temat niszowy w Polsce. Czy się mylę, czy pani doktor, czy tak jest nadal, czy to się zmieniło diametralnie od tego 2011 roku?
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Ja sobie pozwolę tylko na maleńkie uściślenie. To był rok 2010 w styczniu.
2010, proszę wybaczyć.
Tak,
okay.
2010, także nawet rok wcześniej. I prawdą jest, że wówczas osób w Polsce, które zajmowały się współczesnymi Indiami, bo to warto podkreślić, że chodzi o współczesne Indie, było stosunkowo niewielkie liczba tych osób, ale także i zainteresowanie pozanaukowe nie było porażające, jeżeli sobie pozwolę na taki kolokwializm. Ja Indiami zaczęłam się zajmować naukowo w okolicach roku 2007-2008, trwa to do teraz i widzę dużą zmianę, jeżeli chodzi o zainteresowanie wśród badaczy, ale co też bardzo ważne, wśród polityków, a co uważam jeszcze ważniejsze, wśród biznesmenów. No i nie zapominajmy także o studentach, którzy coraz chętniej biorą udział w wymianach do Indii, oraz też coraz więcej prac magisterskich i licencjackich na wydziale, którym reprezentuję razem z panem ambasadorem, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest pisanych.
Rozumiem, że to ta wymiana międzynarodowa, studencka, ona też jest zasługą, jest owocem właśnie utworzenia tego centrum, czyli to badacze otworzyli ścieżki, powiedzmy, dydaktyczne, utworzyli programy, które są atrakcyjne dla studenta z Indii.
Tak, dla studenta z Indii, ale też dla polskiego studenta, który chce wyjechać do Indii.
No właśnie.
Tutaj przyznam, że największym sukcesem według mnie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o promowanie siebie w Indiach, był program Erasmus Mundus, który trwał przez ładnych kilka lat, gdzie właśnie ten program oferował stypendia dla studentów, między innymi z Indii, bo on był na cały świat, znaczy na kraje, które dostały projekty, tak, ale jakby docelowo na cały świat. Do Indii trafiło najwięcej programów w programie Erasmus Mundus i dzięki właśnie temu programowi naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi przyjechało do Polski, bardzo dużo badaczy, co spowodowało budowanie się nowych konsorcjów, wspólne publikacje, a znam też studentów, którzy zostali w Polsce, w Unii Europejskiej.
Ubiegła pani moje pytanie, bo nauka to jest dobra platforma, punkt wyjścia, by poznać też i Polskę, ewentualnie dla Europejczyków poznać Indie i wystartować po studiach. No nie każdy musi studiować, nie każdy musi pisać doktorat, a takim doktoratem może przecież też być przepięknie funkcjonująca firma na rynkach globalnych, także rynku indyjskim. Pani doktor, to bardzo ważne, bo chcę promować też te świetne, wizjonerskie projekty, bo dziś na pewno nikt nie może w Polsce powiedzieć, że Indie to temat niszowy, choć mam wrażenie, że wciąż trochę w cieniu Chin. Indie są mimo wszystko troszkę traktowane po macoszemu, biorąc pod uwagę to, że są, jakby nie było, bardziej oswojone. Była kolonia brytyjska, państwo, które posiada przecież od 1998 roku broń jądrową, ale tej broni nikt z nas się nie boi, ponieważ no, Hindusi, czy też Indusi, bo ta druga forma jest nieco przestarzała, ale w moim przekonaniu też możemy czasem ją stosować, no, są członkiem różnych nieformalnych i formalnych grup, chociażby tak zwanego Quad. O tym też będziemy jeszcze mówić. Natomiast pani doktor, pan ambasador zarysował nam tą jedność w różnorodności, polityczną jedność w różnorodności etnicznej, językowej. Przypomnę naszym słuchaczom, że w Indiach mamy około 400 języków. Drodzy państwo, 400 języków, około 20 regionalnych i 2 oficjalne, nieuznane za urzędowe. Czyli oczywiście hindu i język angielski, więc jedność w różnorodności. Różnorodność to jest morze, to są oceany różnic, o których też mówił pan ambasador. Przyznam się państwu szczerze, że już poza anteną poproszę pana ambasadora o tytuł tego romansu. A jeśli ktoś zechce się dowiedzieć, jaki jest tytuł, to zapraszam, proszę o kontakt na adres GPS. Ale dobrze, zakończmy te żarty. Pani doktor, gdybyśmy mieli zbudować klamrę, do tego wątku też chciałbym doprosić pana ambasadora. Indie 1947, Indie 2022. To jak duży dystans to państwo, najludniejsze dzisiaj państwo świata, w 1947 roku miało, jeśli dobrze pamiętam, 400 milionów mieszkańców. Jak duży dystans pokonało? I czy to robi wrażenie, powinno robić wrażenie na Europejczykach, na świecie? Pani doktor i później pan ambasador.
Panie redaktorze, niebywale ciekawe pytanie. Słuchając go, rozmyślałam bardzo dużo, czuć odpowiedzieć. Uh-huh. Ja może nawiążę do tego, jak Indie wyglądały przed przyjściem Brytyjczyków na subkontynent. I a propos jeszcze tej różnorodności, bo to też będzie po części odpowiedź na pytanie pana redaktora. Myślę, że warto, aby, może niektórzy słuchacze wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, myślę, że warto, aby sobie uświadomić to, że Indie w granicach, które powstały w 1947 roku po wyjściu Brytyjczyków, nigdy wcześniej nie istniały w tych granicach. Także państwo, które powstało 15 sierpnia 1947 roku, było czymś zupełnie nowym. Dwa razy w historii Indii, pamiętajmy, że Indie to państwo cywilizacja z historią sięgającą kilka tysięcy lat, nie były w tych granicach. Także połączono ze sobą ludzi, którzy wcześniej nie byli w jednym państwie. Stąd te gigantyczne oczywiście różnice, ale także niesnaski. I teraz a propos pytania pana redaktora, jak zamknąć Indię 47 versus 2022? To jest znowu właśnie historia północy, południa, wschodu, zachodu, tego jak przedstawicieli różnych grup etnicznych, różnych religii, różnych grup językowych poradzili sobie lepiej bądź gorzej w nowej rzeczywistości. Oczywiście ci, którzy byli faworyzowani za Brytyjczyków, poradzili sobie początkowo lepiej, potem były pewne upadki, aczkolwiek dążąc już do konkluzji, aby odpowiedzieć na to pytanie, Indie przebyły niesamowitą drogę od 1947 do chwili obecnej, jeżeli chodzi nie tylko o rozwój gospodarczy, bo o tym mówimy najwięcej, ale o budowanie własnej państwowości, tożsamości i także budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które co prawda jeszcze ma bardzo dużo do osiągnięcia, ale jest to niebywałe, co udało im się osiągnąć i to, że dalej są jednymi Indiami, tak, że udało się zażegnać wszelakie tendencje separatystyczne, które były bardzo poważne w niektórych momentach, nawet przecież jeden z premierów Indii, Indira Gandhi, została zamordowana właśnie w odwecie za zgaszenie tendencji separatystycznych wśród Sikhów, tak, wyznawców jednej z religii sikhizmu, tak. Także ja jestem dumna z Indii, tego, co osiągnęły. Bardzo długa droga jeszcze ich czeka, to zdecydowanie, ale i tak wielki szacunek dla tego, co Indiom udało się osiągnąć przez ostatnie 75 lat.
Dobrze. Panie ambasadorze, pan ląduje w Nowym Delhi jako ambasador. Jest pan tam zawodowo. I pana pierwszy kontakt z Indiami, powiedzmy, no domyślam się, jeśli dobrze pamiętam, to w okolicach 2014 roku, mogę się mylić, proszę wybaczyć. Natomiast jakie były pierwsze wrażenia i jak, w jakim kierunku pana wrażenie, pana opinie na temat Indii ewoluowały, im dłużej pan tam był i stawał się, jakby nie było, insiderem? Ja unikam anglicyzmów, ale osobą, która no, poznaje ten kontekst, rozumie niuanse, prawda? Jakie było pana pierwsze wrażenie jako dyplomaty, który ląduje na placówce w Indiach?
Jako dyplomaty moje pierwsze wrażenie to był ogrom samego miasta. Kiedy wydawałoby się, że na mapie jest to niewielka miejscowość, że samo Nowe Delhi też do największym miastem nie jest w Indiach. Ale jeśli pan się pyta o moje pierwsze wrażenia jako niedyplomaty, to pierwsze wrażenia to był rok 88, jeszcze byłem studentem. I mogę powiedzieć tak, że jeśli porównuję to, co widziałem w roku 88 i to, co widziałem później w roku 2014, to były kompletnie różne Indie. I tutaj zgadzam się zdecydowanie z tej dumy i podzielam to co pani doktor powiedziała. Bo ten przeskok rozwojowy, który nastąpił, zwłaszcza po roku 90 i o popowskich reformach gospodarczych, no naprawdę jest imponujący. Bo trzeba pamiętać też o tej skali, o której też pan wspomniał, to znaczy Indie zwiększyły pięciokrotnie liczbę swoich mieszkańców. Indie, które w 1947 roku miały zdecydowaną większość ludności na terenach wiejskich, Indie, które 95% ludności to byli analfabeci, Indie, które były, jakby powiedzieć, zamknięte w swoich ramach tego wielkiego subkontynentu, Indie, które otworzyły się na świat, i to wydaje mi się też bardzo, bardzo ważne, to otwieranie się Indii na świat, otwieranie się tego społeczeństwa, które jest jednak nadal bardzo tradycjonalistyczne i bardzo konserwatywne, jednak ono naprawdę dokonało no, niesamowitej rzeczy i Indie też, można powiedzieć, przeszły taki proces pewnego przebudzenia i też odkrycia tego, że jednak mogą wyjść poza ten olbrzymi subkontynent i jakby odnaleźć swoje miejsce w świecie. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze opisuje ten proces literatura indyjska. Tutaj polecam powieści i eseje Chetana Bhagata, który właśnie bardzo, bardzo dobrze pokazuje, jak to społeczeństwo, które funkcjonowało w tych małych społecznościach, stało się dużym narodem, stało się dużym krajem. I ta cywilizacja dla niektórych egzotyczna emanuje na cały świat i to Indusom też się udało pokazać, że jednak te wartości przez nich wyznawane i to podejście do życia w postaci jogi czy ajurwedy ma charakter uniwersalny i jest jednak czymś, co jest nie tylko spuścizną cywilizacyjną samych Indii, ale jest spuścizną całej cywilizacji ziemskiej. I to jest dla nich też powód do szczególnej dumy i sądzę, że to też jest jedno z wielu osiągnięć Indii. Właśnie to uświadomienie sobie, ile jednak Indie i ludzie w nich mieszkający uczynili właśnie dla tych wszystkich, jakby powiedzieć, uniwersalnych wartości wyznawanych przez inne kraje, które wydawałoby się, że te wartości mają tylko wymiar europejski, a jednak okazuje się, że to są również wartości, które od wieków były również częścią cywilizacji w Indiach.
Mają charakter uniwersalny i dzisiaj jakby spotykamy się, zderzamy w takim pozytywnym sensie. Nie mówimy o zderzeniu cywilizacji, ale o odkrywaniu pewnych wspólnych mianowników pomiędzy kulturami, które są tak daleko od siebie. To jest fenomen, na który też zwracam uwagę, że oczywiście możemy się gdzieś obawiać, ale obawiają się ci, którzy mają kompleksy. Nie chcemy żyć w lęku, dlatego warto poznawać nowe kultury, nowe filozofie, inne filozofie i też one pozwalają nam się pozycjonować w tym kontekście. Indie jako kolonia brytyjska, Brytyjczycy, którzy przeprowadzili zdaniem niektórych autorów największy na świecie eksperyment polityczny, o czym mówiła przecież już pani doktor, ustanowiono, wycofując się z subkontynentu, nowe państwo, a w zasadzie dwa państwa, oczywiście Indie i Pakistan, na gruzach wielu państw, powiedzmy native states, jak mówi literatura, czyli takie państwa rdzenne, tradycyjne. Oczywiście dzisiaj nikt o nich nie mówi, one zostały totalnie zapomniane, choć jest kilka bardzo ciekawych przypadków. Wiem, że w ramach tego Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami współpracujecie państwo także z Uniwersytetem z Hyderabad, a tenże Hyderabad jako właśnie jedno z takich książstewek native states, został anektowany przez Indie, jeśli dobrze pamiętam, w 1948-1949 roku przy niewzruszeniu zupełnym Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ale to nawiasem mówiąc. Mamy zatem Indie pełne dumy. Indie, w których wciąż, proszę sobie wyobrazić, w kinie przed emisją filmu wszyscy wstają i śpiewają hymn tego państwa, choć akurat w roku 2018 Sąd Najwyższy Indyjski stwierdził, że nie jest to obligatoryjne, ale to są te elementy budowania tkanki społecznej, budowania dumy narodowej, o którą tak trudno w tej mozaice etniczności i religii. Panie ambasadorze, mamy zatem tą i prywatną, i zawodową perspektywę. Czy pan się troszkę obawiał tej placówki, trafiając tam, biorąc pod uwagę Indie, ale znając też Indie z tych końca lat 80., czy czuł pan pewnego rodzaju tremę, biorąc pod uwagę rozmiar tego państwa, jakby nie było już to, że Indie przestały być takie niszowe?
Tak, zdecydowanie tak. To trema to mało powiedziane, dlatego że Indie w XXI wieku, jak już pan wspomniał, nabrały takich ambicji wielkomocarstwowych. Nie tylko jako mocarstwo regionalne, ale jako jeden z graczy globalnych, podobnie jak Brazylia, o której pan też wspomniał i któremu była poświęcona pana poprzednia audycja. Więc tu wydaje mi się, że też kwestia tego, gdzie w tym momencie powinien się znaleźć przedstawiciel Europy, Europy, wobec której Indie mają nadal mieszane uczucia, dlatego że kwestia reparacji za czasy kolonialne nadal jest tam żywa. nadal jest to rzecz tam dyskutowana i wielkość tych reparacji też jest przedmiotem dyskusji, nie mówiąc już o kwestii zwrotu Kohinora, o czym też się pisze nie tylko w prasie, ale
mówimy
też
oczywiście o tym klejnocie.
O klejnocie, którego część jest w brytyjskiej koronie, który się znajduje w skarbcu królewskim w Londynie i to o tym się nadal mówi. I mogę powiedzieć tak, że też jeszcze jest jedna rzecz, która można powiedzieć jest lekko deprymująca, to znaczy dywidenda demograficzna. Tak. Bo w każdej rozmowie też się mówi, znaczy Polska jako kraj średniej wielkości w Europie, no ale nasz kraj średniej wielkości w Europie, jeśli chodzi o ludność, to jest dla Indii, to jest stan średniej wielkości.
Tak jest.
I Polska jako partner dla subkontynentu w tym momencie wpasowuje się gdzieś w jeden ze stanów, a nie w cały kraj. I to też powoduje, powiedzmy, lekkie stremowanie, kiedy mówimy o liczbach i też to stremowanie następuje, kiedy mówimy o sprawach gospodarczych, ale podejrzewam, że o gospodarce i o polskich przedsiębiorcach jeszcze będziemy mówić.
Jeszcze zdążymy powiedzieć, drodzy Państwo, rozmawiamy o Indiach. Indie pachną różnorako, słyną z cudownych przypraw. Po przerwie teraz troszkę melodii indyjskiej będziemy rozmawiać o tym, że mocarstwo nie może być pozbawione polityki zagranicznej, skutecznej, która opiera się na pewnej wizji. Do rozmowy wracamy po kilku minutach.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.